Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, może już trochę zżymamy się na to niedowiarstwo ludzi Boga, ludu wybranego, pokoleń Izraela, które wyszły z Egiptu, które powinny cieszyć się wolnością, które doświadczają Bożej interwencji, Bożej opieki. I nawet jeśli relacje biblijne prowadzą nas i proponują jedynie ten Boży, teologiczny punkt widzenia rzeczywistości i wydarzeń związanych z wyjściem z Egiptu, a historycy i inni badacze spoglądający na wydarzenia biblijne z rozmaitych innych, niekoniecznie religijnych stron, również podpowiadają nam i poszukują naturalnego wytłumaczenia wydarzeń opisanych przez Słowo Boże jako wydarzenia cudownej interwencji Boga, to jednak niedowiarstwo synów Izraela, aż by się chciało powiedzieć, no woła o pomstę do nieba. A jednak zamiast pomsty, zamiast zniecierpliwienia, którego można by się było spodziewać ze strony Boga, otrzymujemy kolejne relacje o błogosławieństwach. Tak, pojawiają się przepiórki, pojawia się manna, o której mówiliśmy sobie trochę więcej w ostatnim naszym spotkaniu. Wydaje się, że nie ma już na co narzekać, tym bardziej, że midrasze żydowskie, na co już zwróciłem uwagę trochę wcześniej, podpowiedzą, że manna miała nie tylko smak mleka, miodu i chleba przesyconego oliwą, jak to czytamy w opowieściach Hillela, który powołuje się na 31 werset 16 rozdziału Księgi Wyjścia, ale też, zgodnie z życzeniem, mogła mieć smak wszelkich potraw, słodkich, słonych. A z nadejściem szabatu zapach manny i jej smak stawał się jeszcze bardziej przyjemny. Oczywiście oprócz manny mamy jeszcze przepiórki, które według relacji Księgi Liczb pojawiły się w takiej ilości, że można się było nimi żywić przez cały miesiąc, a zbierano je przez dzień i noc. Schwytane ptaki były suszone na słońcu, ale że czasami od przybytku jednak głowa boli, to znajdujemy świadectwa o przejedzeniu się, a nawet zatruciu, które prowadziło do śmierci. Nie zmienia to jednak faktu, że zauważane przez nas wydarzenia są interpretowane jako przejaw Bożej łaskawości, jako znak przychylności Pana Wszechrzeczy, Pana Zastępów. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę porę roku, przepiórki w tak wielkiej ilości nie powinny się pojawić. Ich zwyczajowy czas przelotu już minął. Wróćmy jednak na chwilę do manny. Przeczytamy w 16 rozdziale Księgi Wyjścia o poleceniu, które przekazał Pan Mojżeszowi, by wziąć jeden omer lub gomor, w zależności od tłumaczenia, manny. Chodzi o jednostkę pojemności odpowiadającej nieco ponad 2 litrom płynu. W jeden omer Mojżesz kazał swojemu starszemu bratu wsypać do złotego dzbana i postawić go przed Bogiem dla zachowania manny dla przyszłych pokoleń. I przeczytamy w 34 wersie 16 rozdziału Księgi Wyjścia, że zgodnie z tym nakazem danym przez Pana Mojżeszowi postawił ów dzban Aaron przed świadectwem dla przechowania. Owo świadectwo to później w tej księdze i w innych księgach Biblii określenie całego świętego namiotu jako świątyni Boga. Ewentualnie świadectwem nazywano Arkę Przymierza, a w liczbie mnogiej świadectwa oznaczały tablice z dekalogiem. Autor tekstu natchnionego zaznaczy jeszcze w kolejnym wersie, że synowie Izraela jedli mannę przez 40 lat, aż doszli do zamieszkanej ziemi. Spożywali mannę, dopóki nie dotarli do granic Fenicji, a właściwie ziemi Kanaan. Dlaczego w tym miejscu, w tekście Septuaginty, pojawia się nagle, znikąd nazwa kraju Fenicja zamiast zwyczajowej Kanaan? Trudno znaleźć na to odpowiedź. Tym niemniej i Targum Neofiti, i przekład Biblii Tysiąclecia mówi nam, że synowie Izraela jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi Kanaanu. Ale pójdźmy dalej, zgodnie z tekstem biblijnym. 17 rozdział Księgi Wyjścia rozpoczyna się od słów: całe zgromadzenie synów Izraela odeszło z pustynnych terenów Sin, trzymając się zgodnie nakazem Pana swoich grup i stanęli obozem w Refidim, gdzie jednak brakowało wody do picia. I przeklinał lud Mojżesza, mówiąc: daj nam wody, żebyśmy się napili. Nie było jedzenia, był bunt z powodu głodu. Pojawiło się jedzenie. Zdaje się, że zaczyna brakować wody. Co się rodzi w sercu człowieka? Ano bunt. Znów narzekanie. Przeklinanie, czyli autentyczne złorzeczenie. Tak sobie od czasu do czasu myślę, sięgając do tych tekstów, do całej historii Mojżesza, jak bardzo ten człowiek i jego najbliżsi, chodzi oczywiście też o starszego brata czy siostrę, musieli ufać Bogu, a z drugiej strony, jakie kroki tak po ludzku podejmowali, by ochronić swoje życie, by nie dać się zabić przez narzekających, a może i rozwścieczonych rodaków. Co się wtedy działo w sercu Mojżesza? Słyszymy w kolejnych zdaniach relacji biblijnej, że Mojżesz próbuje skonfrontować się z ludem, mówiąc: dlaczego rzucacie obelgi pod moim adresem i wystawiacie na próbę Pana? I znów Mojżesz zaczyna wołać do Pana: co ja mam zrobić z tym ludem? Jeszcze trochę, a obrzucą mnie kamieniami. Zanim jednak usłyszymy odpowiedź Boga i przekonamy się razem z całym narodem wybranym o Bożej wierności, spróbujmy zlokalizować owo miejsce, Refidim. Historycy i geografowie powiedzą, że Refidim było zlokalizowane gdzieś między Alusz a pustynią Synaj. I właściwie dokładna lokacja tego miejsca zależy od tego, jak wytyczana jest przez badaczy trasa wędrówki Izraelitów. Ci, którzy mówią o trasie północnej, wskazują na położenie w pobliżu wybrzeża Morza Śródziemnego, między Al-Arish a Dżebel Hilal. Al-Arish jest położone na północnym wybrzeżu Półwyspu Synaj, w odległości około 150 km na wschód od miasta Port Said i 30 km na zachód od granicy z Izraelem. Ci, którzy twierdzą, że Izrael wędrował trasą południową, wskazują lokalizację Refidim w pobliżu Góry Synaj. Warto też wspomnieć, że w IV wieku po Chrystusie mnisi synajscy, przypuszczając, że Refidim jest tożsame z Dżabal Tachuna, zorganizowali u podnóża Tachuny wspólnotę monastyczną. Pewnie wielu z was, siostry i bracia, podobnie jak mnie, owa nazwa niewiele mówi. Warto jednak wiedzieć, że ów szczyt jest jednym z pięciu świętych szczytów Synaju. Lokalna legenda głosi, że Dżabal Tachuna to miejsce, w którym Mojżesz obserwował bitwę, o czym powiemy sobie później. Można na nim podziwiać perfekcyjnie zachowaną cysternę wodną, wkopaną w fundamenty klasztoru. Dookoła również roi się od maleńkich kapliczek, widocznych do tej pory, przez zachowane mury, kolumny czy ołtarze. Znaleźć tam można także wiele chrześcijańskich grobowców, przede wszystkim grobów pustelników. Gdzie zatem znajduje się owo biblijne Refidim? Kwestię lokalizacji utrudnia jeszcze fakt różnic w relacji z owego wydarzenia opisanego przez Księgę Wyjścia i Księgę Liczb. Księga Wyjścia mówi o początku podróży i daje temu miejscu analogiczną nazwę Massa, czyli wystawianie na próbę, rzucanie obelg. Natomiast Księga Liczb sytuuje ów cud w miejscu zwanym Meriba, czyli kłótnia, spór. Czy to dwa różne wydarzenia, czy miejsce zostało celowo zmienione przez autora, który chciał po prostu wykazać, podkreślić, że Bóg troszczy się o swój lud w całym okresie pobytu na pustyni? Przyjrzyjmy się najpierw Księdze Wyjścia. Jaka jest odpowiedź Boga na karygodne zachowanie Jego wybrańców? W przykładzie Septuaginty przeczytamy: Pan odezwał się do Mojżesza: wyjdź przed ten lud, wziąwszy z sobą kilku ze starszyzny, a także laskę, którą uderzyłeś rzekę. Weź ją do ręki i idź. ja tam stanę obok ciebie, przy skale Chorebu. Uderzysz w tę skałę i wypłynie z niej woda. Mój lud będzie mógł się napić. W Targumie Neofiti odpowiedź Boga pokrywa się prawie idealnie z tekstem natchnionym, tekstem biblijnym, nawet w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, z zaznaczeniem, że to słowo Pana stanie w gotowości na skalę. Targum, jak zawsze, akcentuje rolę Słowa Bożego w skutecznym działaniu Boga. I przeczytamy w następnym zdaniu: Mojżesz uczynił to na oczach synów Izraela. Wydaje się, że wszystko jest jasne. Ale problemem jest wzmianka o Chorebie. Jakkolwiek byśmy nie umiejscawiali Refidim, skała Chorebu jest oddalona od niego o prawie 30 kilometrów. Niektórzy bibliści tłumaczą ten wtręt o Chorebie chęcią rozróżnienia cudów Refidim od cudów Kadesz. Ale warto też wspomnieć o tradycji rabinicznej, na którą powołuje się autor Listu do Hebrajczyków i święty Paweł, że góra Choreb towarzyszyła Hebrajczykom wędrującym po pustyni przez cały czas. Wystarczy zajrzeć do pierwszego listu do Koryntian. Na początku 10 rozdziału tego listu apostoł narodów przypomina chrześcijanom pochodzenia żydowskiego, a uświadamia chrześcijan, którzy nie mają za sobą tradycji Mojżesza: Nie chciałbym, bracia, abyście zapomnieli, że wszyscy nasi ojcowie byli w cieniu obłoku i wszyscy przeszli przez morze, i wszyscy przy Mojżeszu ochrzcili się w tym obłoku i morzu, i wszyscy najedli się tym samym duchowym pokarmem, i wszyscy napili się tym samym duchowym napojem, pili bowiem z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Wracając jednak do samego wydarzenia opisanego w pierwszym przymierzu, według 20 rozdziału Księgi Liczb, naród wybrany po opuszczeniu góry Synaj udał się na północ. Lud zatrzymał się w Kadesz, tam zmarła i została pogrzebana Miriam. Jak przeczytamy w dalszej relacji biblijnej, ponieważ zgromadzenie cierpiało na brak wody, wystąpili gromadnie przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Lud lżył Mojżesza. Czyli pokrywa nam się relacja Księgi Wyjścia i Księgi Liczb. Słysząc te wszystkie narzekania i obelgi, Mojżesz i Aaron przychodzą przed wejście do namiotu świadectwa, namiotu spotkania. Gdy upadli na twarz, ukazała się nad nimi chwała Pana. I odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc: Weź laskę i zbierz zgromadzenie, ty i Aaron, twój brat. Przemów do skały w ich obecności, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadzicie im wodę ze skały, napoicie zgromadzenie i ich bydło. Wziął Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana, tak jak Pan kazał. Potem zwołał Mojżesz i Aaron zgromadzenie przed skałą i przemówił do nich: Posłuchajcie mnie, buntownicy. Przecież nie możemy z tej skały wyprowadzić wody dla was. I Mojżesz podniósł swe ramię i uderzył skałę laską. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że napiło się zgromadzenie i ich bydło. Warto zauważyć, że werset 11, 20 rozdziału Księgi Liczb w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła mówi o uderzeniu skały laską przez Mojżesza. Natomiast Biblia Tysiąclecia zaznacza wyraźnie, że Mojżesz podniósł rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Autor natchniony w kolejnych wersach umieści reprymendę, mówiąc bardzo delikatnie, ze strony Boga, który powie do Mojżesza i Aarona: Nie okazaliście wiary, tak by oczom synów Izraela ukazać moją świętość. Dlatego nie wy wprowadzicie to zgromadzenie do kraju, który im daje. Myślę, że wy, siostry i bracia, jako wprawni słuchacze Słowa Bożego, zwróciliście od razu uwagę na to, że Bóg w relacji Księgi Liczb każe Mojżeszowi przemówić do skały. Biblia Tysiąclecia jeszcze wyraźniej zaznaczy, że zamiast uderzyć w skałę słowem, Mojżesz dwukrotnie uderzył ją laską. Może, żeby dodać sobie trochę animuszu, a może, żeby ludzie zobaczyli jakiś gest. Bo przecież powiedzą niektórzy, że jeden obraz jest wart tysiąca słów. Stąd pewnie na różnych obrazach Mojżesz trzyma wzniesioną laskę i zdaje się uderzać z ogromnym autorytetem, a jednocześnie ze srogą miną ową skałę, by wydrzeć z niej wodę. Od razu przychodzi mi na myśl scena z Ewangelii, kiedy jeden z rzymskich oficerów prosi Jezusa, by uzdrowił mu sługę. I kiedy Jezus decyduje się przyjść do domu tego centuriona, ów przesyła wiadomość, że on nie jest godzien, aby Jezus wszedł pod jego dach. Oczywiście Rzymianin doskonale zna prawo żydowskie i wie, z jakimi ograniczeniami religijnymi może się wiązać wizyta Jezusa w domu Rzymianina, który jest poganinem. I być może również dlatego wysyła wiadomość: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Twoje słowo mi wystarczy. Twoje słowo ma wystarczającą moc. Nie musisz być obecny, nie musisz wykonać jakiegoś gestu. Wystarczy mi Twoje słowo. Uwierzyć słowu Boga. Uwierzyć Bogu na słowo. Dobrze wiemy, siostry i bracia, że wiąże się to często z bardzo konkretnym wysiłkiem. Naszym wysiłkiem. Wysiłkiem na drodze wiary, zmaganiem wywołanym przez brak oczywistych znaków. Warto dziś zadać sobie pytanie, słuchając tej historii z okolic Refidim. Czy wystarczy mi słowo Boga? Czy potrafię chwycić się słowa i uczynić z niego, jak powie nam autor psalmu 119 w wersecie 105, uczynić z niego lampę dla moich stóp, światło na mojej ścieżce. Życzę wam, siostry i bracia, wytrwałości, Bożego światła na waszych drogach i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ludzi Boga.